ludzie Biblii. Zacheusz. Przypomnijmy sobie opowieść o Zacheuszu w takiej formie, w jakiej Łukasz zamieścił ją w swojej Ewangelii. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jeden ze znanych współczesnych pisarzy katolickich, czeski duchowny, ksiądz Tomasz Halik, którego pisma są chętnie tłumaczone na inne języki, m.in. na polski, kilka lat temu dostrzegł wielkie podobieństwo współczesnych nam ludzi do ewangelicznego Zacheusza. Pisze on o tym swoim odkryciu w książkach tłumaczonych na język polski. Przemówi do Zacheusza, Kraków 2005. Zacheuszu, Kazania na niedzieli święta, Kraków 2006. Cierpliwość wobec Boga, spotkania wiary z niewiarą, Kraków 2009 i 2011. Posłuchajmy jego własnego rozważania pod tytułem Zacheusz i Ewangelia w pigułce. Miejsce Zacheusza poza tłumem nie jest przypadkowe. Zacheusz, mimo że jako zwierzchnik celników zajmował wysokie i intratne stanowisko, to człowiek z obrzeża, podobnie jak spotkany tuż przed tym na skraju drogi do Jerycha ślepy żebrak, którego Jezus uzdrowił. Był bez wątpienia daleki swoim sąsiadom, już przez to, że był celnikiem, a więc człowiekiem wykonującym zawód pogardzany z powodów polityczno-narodowych, rytualnych i moralnych. Celnicy ściągali podatki dla znienawidzonej władzy okupacyjnej. Posługiwali się pieniędzmi z wizerunkiem cesarza, których pobożny Żyd zgodnie z wykładnią rygorystycznych rabinów nie powinien nawet dotykać, a oprócz tego często nieuczciwie się bogacili. Rodacy Zacheusza pogardzali nim, chociaż być może także mu zazdrościli, ponieważ, jak napisano, był człowiekiem bogatym. Rozmowa Jezusa z Zacheuszem nie jest w Nowym Testamencie zdarzeniem wyizolowanym. Można by nawet powiedzieć, że to Ewangelia w pigułce, gdzie mamy zwięzłą, wyrażoną precyzyjnie kilkoma zdaniami prezentację i ilustrację Jezusowej misji nawracania, uzdrawiania, znajdowania i przyjmowania zagubionych owiec. Zapewne dlatego właśnie ten fragment Ewangelii stał się ulubionym tematem kazań i medytacji wielu wybitnych myślicieli chrześcijańskich, jak święty Ambroży, święty Albert Wielki, Erasm z Rotterdamu czy Marcin Luther, oraz ogromnej liczby dzieł plastycznych od starochrześcijańskich sarkofagów przez ewangeliarzy cesarzy Ottona III i Henryka II, pośredniowieczne freski w kościele Sant'Angelo in Formis, czy ołtarz w klasztorze Pantokrator na górze Athos. Wszędzie tam spotykamy się z postacią małego celnika. Jezus stale wypatruje oddalonych. Rabbi z Nazaretu w swoich przypowieściach notorycznie przypisywał pozytywną rolę przedstawicielom znienawidzonych grup, takich jak Samarytanie, pogardzanym celnikom, prostytutkom i innym grzesznikom. Poświęcał swój czas trędowatym, kalekim, wyrzutkom społecznym. To jego zainteresowanie nie jest ani romantycznym zamiłowaniem do półświatka, ani prowokacyjną młodzieńczą rewoltą przeciwko panującym stosunkom, ani nawet rodzajem społecznej troski i politycznej solidarności z ubogimi, uciskanymi, wykorzystywanymi w dzisiejszym znaczeniu. Wraz z ubogimi w centrum jego uwagi znajdują się chorzy, wszelkiego rodzaju grzesznicy, a także bogaci celnicy jak Zacheusz. Zauważmy, że Jezus nie domagał się od Zacheusza nawet po jego nawróceniu, żeby porzucił swój zawód. I wcale nie musimy zakładać, że Zacheusz po obiecanym naprawieniu szkód popadł w biedę. Wspólnym mianownikiem jest to, że wszyscy oni z różnych powodów znajdują się na obrzeżach środowiska, w którym Jezus działał i które poniekąd wymyka się takim kategoriom jak państwo, naród czy kościół. Nowy Testament posługuje się tu najczęściej zwrotem ten świat. Świat, do którego Jezus przyszedł właśnie w świetle Jego przyjścia, ukazał się jako chory, pusty, zamknięty w sobie, jako świat bez serca. Ci, którzy zajęli w nim czołowe miejsca, mieli serca z kamienia, a nie serca z ciała. Mieli je nieobrzezane i obrośnięte tłuszczem, pełne zgnilizny. Wielu ludzi czuło się w tym świecie opuszczonymi i zbłąkanymi, jak owce nie mające pasterza. Nawet sam Jezus w takim świecie nie może zamieszkać, nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Także dlatego zwraca się przede wszystkim do ludzi z obrzeża i utożsamia się z nimi. Jezus żyje w ciągłym konflikcie z osobami, grupami, instytucjami, symbolami stanowiącymi centrum, elitę tego społeczeństwa, jak świątynia i jej kapłani, religijni przywódcy, sędziowie i dygnitarze, ci, którzy już zasiedli na stolicy Mojżesza, a zwłaszcza stróże prawa i faryzeusze, autorytety moralne i intelektualne. Wchodzi wreszcie w brzemienny dla niego spór z władzą rzymską, chociaż sam tej konfrontacji unikał. Tak pisał Halik. Musimy sobie przypomnieć, że Jezus przychodzi odnaleźć tych, co poginęli, przede wszystkim z domu Izraela. W naszej perspektywie trzeba by było powiedzieć, że przychodzi odnaleźć tych, co wykruszyli się z Kościoła. Jak przed 2000 lat nie rezygnował także z nawracania elit, nawet tych elit, które skazywały go na śmierć, ale spotykał się z nimi, odpowiadał na ich pytania, dyskutował, a nawet dawał się faryzeuszom zapraszać na wieczerze. Tak samo i dziś nie rezygnuje z tych, którzy są elitą, ale daleko od przestrzegania Jezusowych zasad, zwłaszcza prawdziwej troski o człowieka, jako sprawdzianu swego człowieczeństwa. Bardziej jednak zależy mu na ludziach, którzy znaleźli się na obrzeżach, marginesach wspólnoty kościelnej. Dlatego, że zostali zarażeni obojętnością i cynizmem elit, albo pozostali tam zrażeni wygodnymi przyzwyczajeniami jego sług, ludzi Kościoła, albo wreszcie zwyczajnie zagubili się w życiu. Są wśród nich osoby różne, niektóre bardzo podobne do Zacheusza, który był zwierzchnikiem celników i bardzo bogaty. Był dobrze sytuowany, ale nie dzięki temu, że odziedziczył jakiś majątek. On swój majątek sam zdobył poprzez działalność na obrzeżach prawa, bo funkcja celnika narażała na niezachowanie prawa mojżeszowego, a samo pobieranie pieniędzy zachęcało do bezprawnego ich pobierania. Podobni bywają i dziś. Są pewni siebie i z tego powodu odpychający. Znajdują się na obrzeżach społeczności kościelnej nie tylko z lęku, że mogliby zostać odrzuceni jako grzesznicy, ale często dlatego, że nie chcą się przyłączyć do mniej lub bardziej pogardzanego tłumu. Nie zawsze są bardzo bogaci, ale za to są podobnie jak bogaci pewni siebie i lekceważący innych. Zacheusz chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pomimo jakiejś pewności siebie, czy raczej swoich racji, współcześni Zacheusze chcą także zobaczyć Jezusa. Chcą bardziej z bliska popatrzeć na Kościół. Chcą zrozumieć, na jakich zasadach on funkcjonuje, bo nie wystarczy im to, co mają i czym są. Zacheusz pobiegł naprzód, wspiął się na sykomorę, aby móc ujrzeć Jezusa, tamtędy bowiem miał przechodzić. Nie zawahał się nawet narazić na śmieszność. Może nie jeden współczesny Zacheusz nie posuwa się aż tak daleko, ale pod jakimś pretekstem pojawia się na przykład bliżej ludzi Kościoła, bliżej tych, co służą Jezusowi. Czasem pomaga im coś załatwić, nawet coś bardzo ogólnego, ale dlatego, że są sługami Jezusa i Kościoła. Zacheusz nie oczekiwał tego, co się stało. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Może takie życzenie przeraziłoby niejednego dzisiejszego Zacheusza, ale mniej angażujące życzenie zgodziliby się zapewne spełnić, aby trochę bardziej się zbliżyć do Jezusa i do Kościoła. Stopniowo jednak i oni przyjęliby Jezusa rozradowani. Możemy natomiast przewidzieć, że wielu, widząc to, szemrzą: do grzesznika poszedł w gościnę. Z grzesznikiem coś kombinuje, powiedzą dzisiaj, jakby nie było wiernych ludzi Kościoła. Może i my pozwalamy sobie czasem na podobną krytykę tych, co spotykają się z ludźmi z obrzeży czy z marginesu, bo nie rozumiemy, jakiej odwagi i jakich subtelności wymaga czasem powrót człowieka do wiary, oswojenie się go z Kościołem i Ewangelią, pokazanie się wobec innych jako osoba wierząca i cnotliwa. Gdy ktoś jednak przeżyje podobne nawrócenie, będzie zdolny do tego, by przyznać się do swojej wiary, do podjęcia kroków, które z wiary wynikają. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Zbawienie wymaga od człowieka jego wewnętrznej przemiany. Jezus, Syn Człowieczy i założony przez Niego Kościół szukają człowieka, pragnąc doprowadzić go do przemiany, aby mógł osiągnąć zbawienie. Dlatego słudzy Jezusa i Kościoła muszą dostrzegać ludzi na obrzeżach, dodawać im odwagi, zapraszać do wspólnoty, pomagać im odnaleźć drogę do Boga.